Katarzyna Pelc, dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście z cyklu Pierwszy Krok. Dziś, proszę Państwa, będziemy z moimi gośćmi rozmawiać o kampanii Ogarniam Życie, a goszczę w studiu panią Monikę Borkowską-Żebrowską, kierownik działu profilaktyki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, zastępcę koordynatora kampanii Ogarniam Życie. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry.
I panią Marię Jakubczak, psychologa prowadzącą warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów w ramach właśnie tej kampanii Ogarniam Życie z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kampania ma już 3 lata i możemy właściwie urządzić urodziny temu 3-latkowi, ale zanim będę prosiła panie o podsumowanie tej kampanii, to może wstecz sięgnijmy i opowiedzmy, jak ona się zrodziła, z jakiej potrzeby.
Kampania zrodziła się z potrzeby wzmacniania odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Bo my, pracując na polu profilaktyki, bardzo często spotykamy się z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi i wyzwaniami w zakresie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. I bardzo chcieliśmy wzmocnić w dzieciach i młodzieży takie oddolne umiejętności radzenia sobie w niezbyt skomplikowanych sytuacjach kryzysowych. A jak wiadomo, najłatwiej uczyć się przez działanie, więc w gronie specjalistów z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 z ulicy Siewnej i przy wsparciu pana dyrektora zespołu placówek resocjalizacyjnych w Krakowie, stworzyliśmy zespół merytoryczny i pomyśleliśmy, że my damy młodzieży narzędzia, a działania pozostaną po ich stronie i będą uczyć się poprzez realizowanie pracy metodą projektu pod opieką nauczycieli szkolnych i organizować sami odpowiedź na swoje potrzeby w zakresie właśnie wzmacniania kondycji psychicznej, ale też i fizycznej w swojej szkole.
Można powiedzieć, że ta kampania była taką odpowiedzią na problemy, które pojawiły się po pandemii, prawda?
Tak.
To jakoś nam wszystkim otworzyło jeszcze szerzej oczy, że dzieci, młodzież mają problemy psychologiczne, psychiczne i pewno jeszcze jakieś inne. Problemy, które były do tej pory, ale po pandemii one zostały wzmocnione.
Na pewno te efekty popandemiczne różnych częściej występujących kryzysów rozwojowych, właśnie psychicznych, czy choćby radzenia sobie ze stresem, z budowaniem poczucia własnej wartości, z relacjami, wymagały odbudowania, tak? Bo te umiejętności rzeczywiście okres pandemii mocno nadwyrężył.
Tak. Zwykle wszystkiego początki są trudne. Jak było z tą kampanią?
Tutaj spotkaliśmy się właśnie, tak jak powiedziałam, w gronie instytucji i specjalistów i szukaliśmy takiego punktu wyjściowego. I tutaj punktem wyjścia stały się dla nas czynniki chroniące w profilaktyce, czyli te wszystkie kompetencje społeczne, które tu już wymieniłyśmy, no właśnie w takim zakresie, aby je wzmacniać, tak jak już powiedziałam, poprzez działanie.
Nie i powiedziała przez... pani też, przepraszam, że wchodzę w słowo, powiedziała pani, że dostarczyli państwo dzieciom i młodzieży narzędzia. Co to za narzędzia były?
To była edukacja w zakresie pracy metodą projektu. Prowadziliśmy warsztaty z dziećmi i młodzieżą, jak pracować metodą projektu, że potrzebujemy zrobić diagnozę potrzeb, potem jakiś plan tego projektu, zaplanować działania, podzielić zadania, ustalić to w terminie, przejść do fazy realizacji. No i przeprowadzić jakieś wydarzenie bądź kilka wydarzeń. Miasto Kraków wsparło te wszystkie działania finansowo, więc
to nie było problemów żadnych.
Tak, każda szkoła otrzymała pewną kwotę na realizację projektu, co też wzmocniło możliwości. No i myślę, że ta aktywna nauka to był taki klucz do właśnie planowania dalszych też działań, które miałyby stać się dla każdej szkoły takim stałym elementem, na przykład co roku, żeby można to powtarzać w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
I okazało się, że w podsumowaniu pierwszego roku tej kampanii, okazało się, że kampania odniosła ogromny sukces i tak jak początkowo zdaje się 30 czy 40 szkół brało, 40 szkół brało udział w kampanii, tak już kolejnego roku i jeszcze kolejnego tych szkół było więcej.
W pierwszym roku w pilotażu brało udział 40 szkół, w ubiegłym roku 60, a w tym roku około 70 szkół, z tym, że w tym roku realizujemy 6 projektów konkursowych. Niektóre szkoły biorą udział w dwóch projektach, więc oprócz ilości szkół ważna też jest ilość grup w projektach konkursowych, między innymi dlatego, że też prowadzimy z nimi warsztaty profilaktyczne i tych warsztatów w tym roku realizujemy prawie 100. Więc grup mamy 90.
To zaraz o tych warsztatach będę chciała się więcej dowiedzieć. A proszę powiedzieć, w jaki sposób szkoły dowiadują się o tej kampanii i w jaki sposób zgłaszają swój akces?
Na początku każdego roku szkolnego organizujemy spotkanie w ubiegłym roku kalendarzowym, bo tutaj myślimy o latach szkolnych, we wrześniu odbyła się taka gala inauguracyjna w siedzibie Teatru Ludowego w Nowej Hucie i tam przedstawiciele szkół mogli się dowiedzieć o kampanii, o terminach, posłuchać też interesujących wykładów specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Później każda szkoła otrzymała informację, że ma miesiąc.
Każda szkoła
na to,
podstawowa czy ponadpodstawowa?
Też, ponadpodstawowa też. Mhm. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe biorą udział w kampanii. I był miesiąc czasu na to, żeby zgłosić swój udział poprzez wypełnienie deklaracji, dokumentów podpisanych przez dyrektora szkoły, że szkoła zgłasza chęć udziału w kampanii na ten rok szkolny.
A czy orientuje się pani, czy w szkołach to wygląda w ten sposób, że to dyrekcja decyduje, czy również dzieci czy młodzież wywierają jakąś presję na swoich dyrektorów, że chcą koniecznie wziąć udział w tej kampanii?
W tym roku wiemy, że wydarzyły się właśnie takie sytuacje, że młodzież, która w ubiegłych latach brała udział w kampanii, na przykład w swojej szkole podstawowej, poszła do szkoły ponadpodstawowej, poprosiła dyrektora szkoły o udział w kampanii, zgłaszając się jako taki zespół zadaniowy, więc wiemy, że kilka szkół właśnie zgłosiło się na takiej zasadzie, że sami uczniowie, znając już kampanię, poprosili o ten udział.
A co się najbardziej podoba młodym ludziom w tej kampanii?
Prowadziliśmy takie wywiady ewaluacyjne i różne rzeczy, dlatego że kampania oprócz działań profilaktycznych i tych edukacyjnych oraz tworzenia projektu zawiera też element aktywności sportowej. I do tej pory był to bieg sztafetowy organizowany przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, który też uczestniczy w realizacji kampanii. To był bieg sztafetowy na Błoniach, gdzie reprezentacje szkół rywalizowały ze sobą o bardzo cenne nagrody. Ale w tym roku wzbogaciliśmy te działania o lekkoatletyczne czwartki i te wszystkie trzy wydarzenia, czyli dwa lekkoatletyczne czwartki i bieg, będą brane pod uwagę w takiej ostatecznej ocenie pod kątem zwycięzców. Także wiemy, że też te elementy sportowe, ale też szereg projektów o charakterze artystycznym, występy teatralne, nawet mamy już piosenkę kampanii ułożoną przez uczniów.
To proszę zaśpiewać.
Z jednej ze szkół. Ja nie pamiętam dobrze, więc jak znajdę, to prześlę nagranie, ale...
A te sportowe czwartki, to na czym polegają?
To będzie rywalizacja drużyn.
A to
szkolnych.
Będzie, to jeszcze nie, tak, nie działa.
24 kwietnia i 8 maja będzie rywalizacja drużyn szkolnych w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych.
To będą tylko dwa czwartki?
Dwa. Tak.
Aha, bo ja myślałam, że to co tydzień...
Dwa czwartki i bieg.
Myślałam, że co tydzień czwartek jest sportowy. A jeszcze jakie aktualności? Co nowego w tej kampanii Ogarniam Życie w tej edycji jest?
Tak naprawdę, tak jak pani Monika powiedziała, mamy nie 1-2 projekty, a mamy projektów 6. Tutaj rozwinęliśmy nasze skrzydła o szkoły podstawowe, o klasy 2, 3 i 4. Tworzą one 2 projekty, Przystań na szczęście i Oblicza szczęścia. W ramach Przystani na szczęście dzieci z klas 2 i 3 szkół podstawowych mają za zadanie zrobić przystań na szczęście, czyli miejsce w szkole, w którym można się zrelaksować, odpocząć, trochę zregenerować swoje siły psychiczne. A w ramach kampanii Oblicza Szczęścia mają zorganizować Dzień Szczęścia, czyli taką promocję zdrowia psychicznego i generalnego dobrostanu. Mają również warsztaty, które są zatytułowane Wsparcie na starcie. Ich rolą jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci z klas 2, 3 i 4 na temat pomocy psychologicznej i budowanie pozytywnego obrazu specjalistów od zdrowia psychicznego, żeby dzieci nie bały się i nie stresowały przed zwróceniem się o pomoc, jeśli takiej pomocy potrzebują. Dla klas 7 mamy projekt Ogarniam życie, bo, który zawiera w sobie warsztat mądry nastolatek, który jest skupiony na tematyce czynników ryzyka, czynników ochronnych, takich jak pozytywne relacje z rodziną i rówieśnikami, sport, asertywność, wsparcie psychologiczne, jeśli jest taka potrzeba, oraz pasje i zainteresowania. Także w ramach tego projektu młodzież współpracuje z różnymi instytucjami z miasta Krakowa i później mają zorganizować wydarzenie właśnie profilaktyczne związane z tymi czynnikami ochronnymi dla społeczności swojej szkoły. I między innymi takie wydarzenia jak różne przedstawienia, piosenki są właśnie w ramach tego projektu. I również tutaj podjęliśmy temat higieny cyfrowej. Czyli Ogarniam życie cyfrowo. Jest to warsztat, który dotyka tematyki uzależnień behawioralnych. Głównie jest to skupione na nowych mediach, czyli o co w tym chodzi? O rozwijanie świadomości w ogóle zagrożenia, jakim może być nadużywanie i uzależnienie od nowych mediów.
Chętnie słuchają,
zadają bardzo dużo pytań, są zainteresowani i często mają bardzo dużą wiedzę na ten temat. I również mam takie poczucie, jako osoba prowadząca takie warsztaty.
Właśnie z tymi cyfrowymi uzależnieniami.
Między innymi, a również w moich zainteresowaniach są uzależnienia behawioralne od nowych mediów. Taka świadomość podejmowania tych czynności, że jadę autobusem i nie jest pierwszym to, że włączam TikToka i przeglądam TikToka, bo to jest bardzo łatwy sposób na zużycie wolnego czasu.
Tak właśnie, ja z przerażeniem, jak jeżdżę środkami komunikacji miejskiej, konstatuję, że na powiedzmy 5 osób dookoła mnie stojących czy siedzących, 4 osoby są zanurzone w lekturze jakichś treści w telefonie.
Jakby oczywistym jest to, że na tym telefonie możemy robić bardzo wiele rzeczy. Ja osobiście również jestem tą osobą, która z nosem w telefonie jeździ komunikacją miejską, tylko ja czytam książki na telefonie. Niektórzy ludzie piszą z bliskimi, niektórzy ludzie kontaktują się ze swoją rodziną.
Ale to czytanie, czytanie książek w telefonie, oczywiście znakomite, ale trochę niedobrze ze względu na wzrok. Niszczy się wzrok.
Jak najbardziej. Ja tutaj akurat personalnie wybieram, bo książka jest trudniejsza do otworzenia w komunikacji miejskiej niż po prostu telefon, tak? Ale rzeczywiście, jak tak obserwuję dzieci i młodzież i jak dużo takiego cyfrowego fast foodu przyjmują, tych mediów szybkich, dostarczających bardzo dużo dopaminy, właśnie takich jak TikTok czy Reels na Instagramie, tego typu rzeczy, no to rzeczywiście jest to bardzo prosty sposób, żeby zająć sobie wolny czas, ale to no tak samo jak fast food, tak? Nie jest to zdrowe w żaden sposób.
Właśnie.
Więc jeśli młodzież już ma tą świadomość, że otwiera ten telefon i przyjmuje ten fast food, no to ta świadomość już może zapoczątkować zmianę na coś lepszego.
A jak pani właśnie ocenia? Bo ja pytałam, czy oni chętnie słuchają tych treści, które pani im przekazuje. Jak pani ocenia? Czy biorą to pod uwagę?
To są często, to są dzieci z klas, dzieci powinnam powiedzieć, młodzież z klas siódmych, ósmych.
Tak.
Więc często są to osoby już na tyle dojrzałe, jeśli mogę tak powiedzieć, że rzeczywiście zaczynają widzieć problem, i zaczynają widzieć problem również w sobie. Mm-hmm. I często też mają dużą świadomość tego, jak takie szybkie przyjmowanie informacji źle wpływa po prostu na ich możliwość skupienia się, na ich przyswajanie informacji. I po prostu sami zaczynają zauważać problem i coś z tym robić. Więc te warsztaty cieszą się raczej taką dobrą renomą, ponieważ młodzież też może podyskutować z osobami, które wiedzą co i jak, które są młode, które często same czy grają w gry komputerowe, czy używają social mediów i mogą po prostu porozmawiać w pewien sposób, tak to w cudzysłowie nazwę, na równi.
No właśnie, że wiedzą, że są zrozumiani.
Tak, wiedzą, że są zrozumiani, no bo my jako osoby no starsze od nich, ale również młode, sami zauważamy te mechanizmy, które, o których uczymy.
Mm-hmm. A co to jest projekt Ogarniam życie z liderem?
To jest jeden z dwóch projektów przeznaczonych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. I ten projekt realizujemy już drugi raz, ponieważ w ubiegłym roku po raz pierwszy go prowadziliśmy. To jest taki projekt, który zakłada, że szkoła deleguje 5-osobowy zespół osób, o pewnych predyspozycjach liderskich, którzy uczą się różnego rodzaju umiejętności, ale też i takiej wiedzy merytorycznej w zakresie jakby wyłapywania kryzysów związanych z zachowaniami ryzykownymi wśród swoich rówieśników. Bo wiemy o tym, że młodzi ludzie często zwierzają się sobie albo często wiedzą o sobie, że ktoś ma z czymś problem i czasem ta bariera podzielenia się tym problemem z osobą dorosłą jest ogromna i powoduje, że to się nie dzieje. Więc każda szkoła, która bierze udział w tym projekcie, deleguje zespół. Zespół uczy się właśnie narzędzi do pracy metodą projektu. Również u nas w Miejskim Centrum te grupy z poszczególnych szkół połączone w większe zespoły pracują na 3 spotkaniach warsztatowych. Mają za zadanie zdiagnozować w swoim środowisku szkolnym no, największy problem w tym zakresie właśnie zachowań ryzykownych i tej odporności i higieny psychicznej. No i na podstawie właśnie diagnozy konstruują działanie, które będzie odpowiedzią na tą potrzebę, więc tutaj mówimy o tym, że te działania profilaktyczne mają już wyższy poziom zaangażowania i takiego, można powiedzieć, wtajemniczenia
tak.
merytorycznego. Młodzież tworzy różne projekty, właśnie różnego rodzaju warsztaty, spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego, organizuje też różnego rodzaju artystyczne wydarzenia.
No i rozumiem, że to się wszystko odbywa w godzinach pozalekcyjnych, prawda? To nie w trakcie nauki szkolnej, tylko popołudniami.
Różnie, różnie. Jakby część zajęć odbywa się w godzinach nauki, ale część też popołudniami.
I to nie zniechęca tych młodych ludzi.
Nie.
Nie wybierają innego sposobu spędzania tego wolnego czasu, tylko właśnie przychodzą i no, nabywają kompetencji.
Tak, tak można i bardzo powiedzieć. Chętnie biorą też w tym udział. My obserwujemy z ogromną przyjemnością to, że przedstawiciele różnych szkół średnich nawiązują ze sobą takie koleżeńskie relacje, utrzymują później kontakty koleżeńskie, dowiadują się o swoich szkołach nawzajem i to też jest dla nas bardzo istotny element integracyjny, który nam się wyłonił samoistnie, jakby z potrzeby młodzieży nawiązania relacji ze swoimi rówieśnikami
no
z innej szkoły, czasem rywalizującej, tak.
Budujące, to jest bardzo budujące. A w tej edycji ile szkół bierze udział?
W tej edycji około 70 szkół, bo tak jak mówiłam, że w różnych projektach, tak, niektóre tak, szkoły biorą udział w kilku projektach.
A więcej jest szkół podstawowych pewnie.
Tak, więcej jest szkół podstawowych, ale też dla szkół podstawowych są 4 działania konkursowe, a dla ponadpodstawowych 2, bo drugim bardzo istotnym nowym projektem w tym roku, z którego jesteśmy dumni, że ruszył, to jest projekt związany z realizacją mediacji rówieśniczych.
I tutaj, bardzo ciekawe.
Tak, w tym projekcie również szkoły wystawiły swoje zespoły, które szkoliły się z prowadzenia mediacji rówieśniczych już tak profesjonalnie. My oczywiście też to wsparliśmy naszymi warsztatami w zakresie konstruktywnej komunikacji, rozpoznawania emocji, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, więc można powiedzieć, że młodzież tutaj sięgnęła po takie, można powiedzieć, umiejętności psychologiczne z takiej wyższej półki już, można powiedzieć, zaawansowania. I też widać pewną pasję w młodzieży, uczenia się tych elementów i chęci realizowania projektów właśnie na terenie swoich szkół w tym zakresie.
To jest ogromną wartością dodaną, ponieważ ten okres adolescencji jest bardzo charakterystyczny, jeśli chodzi o różne problemy psychiczne, o różne sytuacje kryzysowe. I młodzież niestety, ciężko jest im uzyskać taką wiedzę, co powinni zrobić w takiej sytuacji. Młodzież w tym wieku często nie ma dużego zaufania do osób dorosłych i próbuje takie problemy rozwiązywać na własną rękę. Więc bardzo ważnym jest, żeby ta młodzież miała informacje i miała kompetencje, żeby chociaż w jakiś sposób ten problem zaopiekować w tym momencie, jak będą myśleć, czy powinni się zwrócić do osoby dorosłej, czy nie.
A niewykluczone też, że ten udział czy w tym projekcie, czy w ogóle w tej kampanii Ogarniam Życie, no niejako zdeterminuje przyszłość tych młodych ludzi, czyli po prostu wybór takich kierunków studiów jak psychologia czy prawo na przykład.
Jak najbardziej. Czasem się zdarza, że na różnych naszych warsztatach prowadzonych głównie w szkołach ponadpodstawowych podchodzą do nas uczniowie i uczennice i się pytają, a pani jest psychologiem? No to wtedy odpowiadam zgodnie z prawdą, że tak. Bo wie pani, bo ja się wybieram na psychologię i ja bym chciała się panią podpytać, jak te studia wyglądają, co można po nich robić i tak dalej. Więc młodzież jest zainteresowana tą tematyką, ponieważ sami widzą potrzebę.
No właśnie. Na podsumowanie tego roku przyjdzie czas, bo finał tegorocznej kampanii odbędzie się w czerwcu.
Na początku czerwca, tak jak co roku. Jeszcze nie znamy dokładnego terminu, więc z pewnością on się wkrótce pojawi. Będzie to pewnie początek czerwca i tam w jakimś miejscu wyznaczonym spotkamy się wszyscy, którzy braliśmy udział w tegorocznej edycji.
To duże święto. Ja byłam chyba w zeszłym roku na podsumowaniu drugiej kampanii. Wielkie święto i uczestników, i chyba organizatorów. Pogoda wtedy dopisała, to było chyba na Błoniach, o ile dobrze pamiętam. A wszystkie szkoły, które są zainteresowane udziałem w kolejnej edycji, bo pewno będzie.
Mamy nadzieję. Będziemy robić wszystko, żeby była.
To będziemy informować, kiedy będą ten swój akces mogły zgłaszać.
Oczywiście.
Jak najbardziej.
Dziś, proszę państwa, o miejskiej kampanii profilaktycznej Ogarniam Życie. Rozmawiałam z panią Moniką Borkowską-Żebrowską, kierownikiem działu profilaktyki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, która również jest zastępcą koordynatora kampanii Ogarniam Życie, i z panią Marią Jakubczak, psychologiem prowadzącą warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów w ramach tejże kampanii. Bardzo paniom dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia, mówi Katarzyna Pelc.